Lekcja ósma. 25 lutego. Duch Święty i Jego dary. Tekst pamięciowy. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Pierwszy list do Koryntian 12:4-6. Przed udaniem się w długą podróż w interesach, pewien człowiek powierzył synowi opiekę nad swoim domem, wyznaczając mu określone zadania do wykonania. Jednak syn szybko uświadomił sobie, że ojciec nie zostawił mu niezbędnych środków finansowych oraz narzędzi do wykonania zadań. Sfrustrowany syn pozostawił owe zadania, jako niewykonane. Gdy Jezus pozostawił swoich uczniów i odszedł do Ojca w niebie, dał im określone zadanie do wykonania, głoszenie dobrej nowiny całemu światu. Ale Jezus nie pozostawił swoich uczniów bez pomocy i wyposażenia. Uzdolnił ich do wykonania tego, co im nakazał. Mieli to czynić w Jego imieniu oraz w mocy Ducha Świętego i z Jego wsparciem. W pierwszy list do Koryntian 1:4-5. I 7 Paweł składa dziękczynienie za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie, i żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko. Tak iż nie brak wam żadnego daru łaski. Dary duchowe są udzielane przez Ducha Świętego w imieniu Chrystusa w celu budowania Jego Kościoła. W tym tygodniu będziemy studiować zagadnienie Ducha Świętego, jako suwerennego dawcy niezwykłych darów. Przyjrzymy się też uważnie różnicy między owocem Ducha Świętego a darami duchowymi. Niedziela. 19 lutego. Owoc Ducha Świętego i dary duchowe. Owoc Ducha Świętego i dary duchowe mają tego samego autora. Ale nie są tym samym. Nikt nie ma obowiązku okazywania darów duchowych, ale wszyscy wierzący mają objawiać owoc Ducha. Dary duchowe niekoniecznie świadczą o uduchowieniu, ale owoc Ducha, tak. Owoc Ducha Świętego jest jeden, a darów duchowych, wiele, przy czym niektóre z nich są ważniejsze niż inne. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 12:4-7 i 11. Co jest istotą nauczania Pawła w tym fragmencie listu? Pierwszy list do Koryntian 12:4-7 i 11. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Podczas gdy wszystkie elementy owocu Ducha zgodnie z zamysłem Boga mają się objawiać w życiu Jego wyznawców. Nie każdy wierzący musi posiadać ten sam dar czy dary duchowe. Nie istnieje przykazanie, iż wszyscy mają posiadać jeden określony dar, taki jak na przykład mówienie obcymi językami. Przeciwnie, to Bóg w sposób niezależny od nikogo wyposaża swoich wyznawców w różne dary, jak sam uznaje to za stosowne. Dary Ducha Świętego są dawane po to, byśmy mogli służyć bliźnim i budować ciało Chrystusa, Jego Kościół. Dary te nie są dawane dla naszej przyjemności czy chwały. Są udzielane po to, by rozwijać dzieło Boże. Tak, więc dary duchowe są bezwartościowe bez owocu Ducha. Ciekawe, że w kontekście darów duchowych pojawia się szerokie nawiązanie do miłości. Zaraz po 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, to jest w następnym rozdziale, następuje wzniosły opis miłości. Także po list do Efezjan 4:11-13, to jest list do Efezjan 4:15-16, występuje nawiązanie do miłości. Wersety następujące po list do Rzymian 12:3-8, gdzie jest mowa o darach Ducha Świętego, także mówią o miłości. Zobacz list do Rzymian 12:9-10. Dary duchowe są w rzeczy samej darami łaski, a więc są udzielone z miłości. Nie tylko są dane z miłości, ale służą miłości Bożej w docieraniu do innych ludzi. Miłując bliźnich, objawiamy im miłość Bożą. Miłujący i wszechobecny Bóg zapewnia środki do wykonania tego, co zlecił swemu ludowi. Między innymi dlatego miłość jest największym z darów. Zobacz pierwszy list do Koryntian 13:13. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. Dlaczego miłość jest tak istotna we wszystkim, co czynimy jako chrześcijanie? W jaki sposób miłość w pewnym sensie nadaje moc naszemu świadectwu? Poniedziałek. 20 lutego. Bóg, suwerenny dawca darów duchowych. To nie my decydujemy, jakie dary duchowe otrzymujemy. Greckie słowo oznaczające dary Ducha Świętego to charismata, dar łaski rozdzielane i udzielane przez samego Boga. Nie zasługujemy na nie przez nasz status, stanowisko, zaszczyty, wykształcenie czy duchowe dokonania. Są to dary łaskawie udzielane z miłości, abyśmy mogli wypełnić zadanie wyznaczone nam przez Boga. Przeczytaj list do Efezjan 4, 7. Często myślimy, że Duch Święty jest tym, który udziela darów duchowych. Apostoł Paweł łączy także Chrystusa z udzielaniem tych darów. Jak Jezus jest zaangażowany w udzielanie darów duchowych? List do Efezjan 4, 7. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Paweł mówi, że łaska Chrystusa jest podstawą udzielenia nam darów duchowych. Ale to Duch Święty rozdziela je pomiędzy członków Kościoła. Ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i wierzą w Niego, zostają wyposażeni przez Ducha Świętego w dary duchowe stosownie do Jego woli. Zobacz pierwszy list do Koryntian 12, 11. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Udzielenie darów duchowych jest suwerenną decyzją Boga. Osobiste umiejętności same w sobie nie są darami duchowymi. Dary duchowe to nie to samo co naturalne talenty posiadane przez człowieka i rozwijane przez intensywne kształcenie. Wielu niechrześcijan zostało pobłogosławionych takimi talentami przez Bożą opatrzność. Choć każdy dobry i doskonały dar tak czy inaczej pochodzi od Boga, to jednak On postanowił wyposażyć wierzących w szczególne dary, aby mogli nieść błogosławieństwo innym chrześcijanom i budować Jego Kościół. Bóg może również wykorzystać naturalne talenty w tym celu. Wtedy człowiek uznaje, że także takie talenty pochodzą ostatecznie od Boga, a następnie z modlitwą i uległością poświęca je na rzecz rozwoju dzieła Pańskiego. Co Paweł mówi swoim czytelnikom w pierwszy list do Koryntian 12, 14-31 o obdzielaniu darami duchowymi. Dlaczego zrozumienie tej kwestii jest tak ważne dla zrozumienia funkcjonowania darów duchowych w Kościele? Pierwszy list do Koryntian 12, 14-31. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należę do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należę do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogom, nie potrzebuje was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. A dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Duch Święty obdziela darami duchowymi zgodnie ze swoją mądrością i wolą. Ponieważ miłuje nas i wie, jak najlepiej możemy Mu służyć, nie musimy zazdrościć jedni drugim darów duchowych. Zazdrość w kwestii darów duchowych jest oznaką braku wdzięczności dla Boga i zwątpienia w Jego mądrość w rozdzieleniu Jego darów. Jakich darów duchowych udzielił Bóg członkom Twojego zboru? Jakie przesłanie dla Ciebie wypływa z faktu, że różne osoby otrzymują różne dary duchowe? Wtorek. 21 lutego. Cel darów duchowych. Przeczytaj list do Rzymian 12:3-8 i list do Efezjan 4:8-12. Jaki jest cel darów duchowych udzielanych nam przez Boga? List do Rzymian 12:3-8. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różny dar według udzielonej nam łaski, jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary, jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu, jeśli kto naucza, to w nauczaniu, jeśli kto napomina, to w napominaniu, jeśli kto obdarowuje, to w szczerości, kto jest przełożony, niech okaże gorliwość, kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. List do Efezjan 4:8-12. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi? Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Dary duchowe zostały najwyraźniej dane do służby, a nie dla naszego uświęcenia. Nie są one ani cudownymi sztuczkami mającymi zaspokajać naszą ciekawość, ani nie są dane po to, żeby nam się nie nudziło w kościele. Często myślimy o darach Ducha Świętego w kategoriach zaspokajania naszych duchowych potrzeb czy wyposażenia nas w moc do życia z Bogiem. Wskutek tego postrzegamy dary Ducha Świętego egocentrycznie zamiast chrystocentrycznie. Bardziej skupiamy się na sobie samych niż na Bogu. Gdy staramy się odzyskać teocentryczne spojrzenie na dary duchowe, uświadamiamy sobie, że dary zsyłane przez Boga spełniają kilka celów wyznaczonych przez Niego. 1. Są udzielane w celu wzmacniania jedności Kościoła i jego rozwoju. Zobacz list do Efezjan 4:12-16. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. 2. Są udzielane w celu prowadzenia działalności Kościoła zleconej przez Boga. Zobacz list do Efezjan 4:11-12. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. 3. Są udzielane dla chwały Bożej. Zobacz pierwszy list Piotra 4:10-11. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szefarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Dlatego dary duchowe nigdy nie są udzielane dla naszej przyjemności. Ich celem jest zbudowanie innych, zobacz pierwszy list Piotra 4:10. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Pierwszy list do Koryntian 14:12-26. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Cóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem, wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Są nam dane po to, by przynosiły duchowe korzyści całemu Kościołowi i służyły jego budowaniu. To prawdziwa tragedia, gdy dary Boże, które powinny wzmacniać jedność Kościoła, są źle wykorzystywane, służą jedynie dla dobra niektórych osób. Gdy coś takiego się dzieje, osoby te zyskują zbyt wysoką pozycję, a to prowadzi do osłabienia jedności i przyczynia się do podziałów. Często myślimy o darach duchowych jedynie w kategoriach umiejętności i talentów, jakie otrzymujemy. Choć talenty wiążą się z darami duchowymi, to jednak powinniśmy pamiętać, że udzielając nam darów, Duch Święty zawsze wyznacza nam określone zadania czy służbę zgodną z nimi. Tak więc możemy powiedzieć, że dary duchowe są pewnymi możliwościami ofiarowanymi nam w sposób nadnaturalny przez Boga dzięki Duchowi Świętemu. Dary te są dopasowane do osoby i rodzaju służby mającej budować Kościół. Aby osiągnąć ten cel, potrzebne są różne dary. Dlaczego głównym celem darów duchowych jest wzmacnianie jedności Kościoła? Jak wierzący, którzy otrzymali różne dary, przyczyniają się do jedności Kościoła? Co jest konieczne, by różne dary w Kościele były błogosławieństwem, a nie źródłem podziałów? Środa. 22 lutego. Dar, wtedy i teraz. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 14:1 i porównaj różne listy darów w pierwszy list do Koryntian 12:7-11 i 27-31, list do Rzymian 12:3-8 i list do Efezjan 4:11-12. Czy dary te zostały udzielone tylko wierzącym w okresie wczesnochrześcijańskim? Czy są także dostępne i dzisiaj? Pierwszy list do Koryntian 14:1. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. List do Rzymian 12:3-8. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski, jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary, jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu, jeśli kto naucza, to w nauczaniu, jeśli kto napomina, to w napominaniu, jeśli kto obdarowuje, to w szczerości, kto jest przełożony, niech okaże gorliwość, kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. List do Efezjan 4:11-12. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Niektórzy chrześcijanie myślą, że dary duchowe wymienione w Nowym Testamencie były dostępne tylko w czasach Jezusa i apostołów. Twierdzą oni, że po śmierci apostołów szczególne dary duchowe przestały się objawiać w Kościele. Na poparcie tego poglądu cytują pierwszy list do Koryntian 13:10, gdzie apostoł Paweł stwierdza, że gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. Owszem, będzie czas, gdy dary duchowe ustaną. Ale nastąpi to dopiero wtedy, gdy nastanie doskonałość, to znaczy, gdy już nie będziemy widzieć jak w zwierciadle, ale twarzą w twarz, gdy Jezus przyjdzie powtórnie. Biblia mówi nam, że dary duchowe są dawane w celu budowania Kościoła. Paweł wzywa wierzących, by starali się też usilnie o dary duchowe. Są one konieczne dla dobra Kościoła. ponieważ nie istnieje żaden biblijny dowód, by Bóg miał zaniechać zsyłania darów duchowych, musimy zakładać, że Jego wolą jest, by objawiały się one w Kościele, aż wypełni On swoją misję i Chrystus przyjdzie powtórnie. Dzieło Boże zostanie zakończone u kresu dni w mocy i potędze znacznie przewyższających te, jakie towarzyszyły Jego rozpoczęciu. Póki Kościół jest powołany do przygotowywania świata na powtórne przyjście Chrystusa, Bóg nie pozostawi członków Kościoła bez pomocy w wypełnianiu ich misji. Jednak dary duchowe nigdy nie zajmą miejsca Biblii ani nie umniejszą potrzeby jej studiowania i stosowania w praktyce. Są one raczej wypełnianiem biblijnej obietnicy, zgodnie z którą wierzący mieli zostać wyposażeni do budowania ciała Chrystusa, Kościoła, i przygotowania świata na rychłe powtórne przyjście Jezusa. Przeczytaj list do Efezjan 4:11-13, a zwłaszcza list do Efezjan 4:13, gdzie Paweł napisał: aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Co mówi to nam o obecnej potrzebie darów duchowych w Kościele? List do Efezjan 4:11-13. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Czwartek. 23 lutego. Duch Święty i dar rozróżniania duchów. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 12:10-14, 29, pierwszy list Jana 4:1-3. Dlaczego dar rozróżniania duchów jest ważny? Pierwszy list do Koryntian 12:10. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Pierwszy list do Koryntian 14:29. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Pierwszy list Jana 4:1-3. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Potem poznawajcie Ducha Bożego, wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie. Choć w Kościele przejawiają się autentyczne dary duchowe, to jednak Biblia ostrzega nas, byśmy nie wierzyli każdemu duchowi, ale poddawali duchy próbie zgodności z Pismem Świętym, konsekwencji oraz tego, czy wywyższają Jezusa jako Pana. Konieczne jest zatem rozróżnianie duchów, gdyż nie wszystko, co jawi się jako pochodzące od Boga, naprawdę pochodzi od Niego. Zobacz pierwszy list do Koryntian 12:10. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Zostaliśmy ostrzeżeni, że siły demoniczne usiłują zwodzić Kościół, a diabeł podrabia autentyczne dary Ducha Świętego, działa przez kłamliwych nauczycieli, zwodniczych proroków, złudne wizje, sfałszowany dar języków, okultystyczne uzdrowienia, znaki i cuda wprowadzające w błąd i tak dalej. Niektórzy ludzie akceptujący możliwość występowania darów duchowych w naszych czasach kładą szczególny nacisk na niektóre dary duchowe i dają niesłuszne pierwszeństwo występowaniu specjalnych znaków i cudów. Ciekawe, że Paweł wymienia dar rozróżniania duchów zaraz za darem czynienia cudów i darem prorokowania, a tuż przed darem języków. Aby zachować Kościół w prawdzie i jedności oraz zabezpieczyć swoich wyznawców przed podążaniem za kłamliwymi prorokami i zwiedzeniem przez fałszywe znaki i cuda, Bóg dał Kościołowi dar rozróżniania duchów. Biblijna dojrzałość, wiedza i wierność Słowu Bożemu w wierze i praktyce są konieczne w celu właściwego oceniania różnych zjawisk. Podstawowego rozróżniania musi być Słowo Boże. Jedynie przez poddawanie wszystkich doświadczeń próbie spisanego słowa możemy być pewni, czy to, co słyszymy lub widzimy, naprawdę pochodzi od Boga, czy od kogoś innego. Człowiek, który czynienie cudów czyni sprawdzianem swojej wiary, odkryje, że przez pewien rodzaj zwiedzeń szatan może dokonywać cudów, które będą wydawały się prawdziwymi cudami. Niech dni nie przemijają i niech nie będą tracone cenne możliwości szukania Pana z całego serca, umysłu i duszy. Jeśli nie przyjmiemy prawdy w miłości do niej, możemy znaleźć się w liczbie tych, którzy ujrzą cuda dokonywane przez szatana w tych ostatnich dniach i uwierzą w nie. Wiele dziwnych rzeczy będzie wydawało się wspaniałymi cudami, podczas gdy powinno się na nie patrzeć jak na zwiedzenia sfabrykowane przez ojca kłamstwa. Ludzie pod wpływem złych duchów będą czynili cuda. Kropka. Piątek. 24 lutego. Do dalszego studium. Niektórzy pytają, dlaczego dzisiaj nie widzimy podobnych cudów jak dawniej, takich jak cuda uzdrawiania? Po pierwsze słyszymy historie o cudach, które dzieją się raz za razem. Wielu ludzi na własne oczy widziało autentyczne cuda. Po drugie, gdy czytamy Biblię, możemy odnieść wrażenie, że wśród pierwszych chrześcijan cuda działy się niemal bez przerwy. Ale takie wrażenie odnosimy tylko dlatego, że Duch Święty natchnął autorów ksiąg biblijnych, by napisali o wydarzeniach ważnych dla rozwoju Kościoła wczesnochrześcijańskiego, a wśród tych wydarzeń znalazło się także wiele cudów. Możemy sobie wyobrazić, że w większości przypadków i przez większość czasu sprawy w tamtych czasach toczyły się podobnie jak dzisiaj. Ludzie uczyli się ze Słowa Bożego i odpowiadali na działanie Ducha Świętego. Po trzecie, Ellen White napisała, sposobem, w jaki Chrystus pracował, było głoszenie Słowa i uśmierzanie cierpienia przez cudowne dzieła uzdrowienia. Zostałam jednak pouczona, że nie możemy teraz pracować w taki sposób, ponieważ szatan będzie wykazywał swoją moc, czyniąc cuda. Dzisiaj słudzy Boży nie mogliby działać za pomocą cudów, ponieważ dokonywane będą fałszywe dzieła uzdrowienia przypisujące sobie, że są boskimi. Z tego powodu Pan wytyczył sposób, w jaki jego lud ma prowadzić dzieło fizycznego uzdrawiania połączone z nauczaniem słowa. Mają zostać założone sanatoria, a z tymi instytucjami mają być związani pracownicy, którzy będą prowadzili prawdziwe medyczne dzieło misyjne. W ten sposób wokół tych, którzy przybywają do sanatoriów w celu leczenia, roztaczany będzie ochronny wpływ. Pytania do dyskusji. 1. Na czym polega różnica między owocem ducha a darami duchowymi? 2. Jak świadomość tego, że dary duchowe są zsyłane przez miłującego i mądrego Boga, pomaga nam doceniać różne dary duchowe w naszym kościele? 3. Dlaczego niezwykłe uzdrowienia i inne cuda nie są same w sobie bezpieczną wskazówką decydującą o prawdzie? Czego potrzebujemy oprócz nich? 4. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jakie ważne napomnienie dla nas jest zawarte w tych słowach. Jak wysokie mniemanie powinniśmy mieć o sobie,